Gdyby profesor Władysław Panas zdążył napisać alternatywny przewodnik po Lublinie, w którym zamierzał opisać to, co teoretycznie niewidzialne i niesłyszalne, pewnie pomógłby nam przeczytać księgę, jaką jest Lublin, tak bowiem traktował nasze miasto, miasto księga. Nie zdążył, ale nie sądzę, żebyśmy byli na straconej pozycji, bo, jak chciał profesor, wystarczy mieć oko, które słyszy, ucho, które widzi i możemy zacząć tę wyprawę. A jeśli w dodatku ma się takich przewodników i takie przewodniczki, jak osoby, które zaprosiłam dziś do studia, to myślę, że to może być całkiem niezły początek naszej wyprawy po mieście, o którym być może, choć nam się tak może wydawać, nie wszystko wiemy. Co można odkryć w Lublinie, kiedy wędruje się po miejscach, po których chodzili przed laty, widząc z Lublina, Bolesław Prus, Czechowicz, Langfus i wielu, wielu innych. O tym będziemy dziś rozmawiać, a opowiadać będą profesor Beata Obsulewicz-Niewińska.
Dzień dobry.
Z Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierowniczka projektu Pisma Wszystkie Bolesława Prusa w wydawnictwie Episteme. Jest też z nami Anna Marcinczak, doktor Anna Marcinczak, pracuje w Muzeum Czechowicza w Lublinie, kuratorka wystaw, strażniczka i znawczyni znajdującego się w Muzeum Archiwum. Paweł Krysiak, przez 30 lat byłeś dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej, a od roku z ogromną pasją w Domu Słów między innymi oprowadzasz turystów po wystawie stałej Siła Wolnego Słowa, która opowiada o rewolucji powielaczy, czyli narodzinach drugiego obiegu. I Piotr Nazaruk, edukator w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN, poszukiwacz książek z zaginionej biblioteki Jeszywas Chachmej Lublin, znakomity zresztą, bo książek wciąż przybywa. Proszę Państwa, cytat krótki i już milknę, oddając Państwu głos. Pamiętam cudowny zapach akacji, pamiętam jak ona opadała. Zapachy. Na podwórze wychodziły okna i drzwi pracowni cukierniczej, więc fantastyczne zapachy czekolady, lukrów, ciast, zapachy dla dziecka bardzo miłe. Nie pamiętam, żebym jakoś specjalnie pragnęła tych wyrobów. Mieliśmy ciastka zawsze w domu od pana Domańskiego. On był właścicielem cukierni Sema Deni. Bardzo eleganckiej, bardzo ładnej. Strasznie żałuję, że jej nie ma, bo naprawdę to jest jeden z tych elementów tradycji lubelskiej. Śledzie na Starym Mieście pachniały. Właśnie pachniały. Ja to bardzo lubię. To jest fragment relacji świadka historii, który można znaleźć na stronie Teatru NN. To Julia Hartwig podczas jednej z wizyt w Lublinie. Wciąż rosną w Lublinie akacje, wciąż są śledzie w sklepach, choć tacki zafoliowane może nie dają tylu aromatów, ale chodzimy po zupełnie innym mieście. Chodzimy po mieście, w którym są zupełnie inne smaki, zupełnie inne zapachy, dźwięki. Więc moje pytanie do Państwa na początek. Czy to jest istotne, żeby wiedzieć, kto i po jakim mieście chodził przed nami? Piotrze.
Pytanie wydaje się łatwe, a tak naprawdę jest bardzo skomplikowane. Wydaje mi się, znaczy, bo trochę to jest też pytanie o traumę w jakimś sensie, bo w przypadku Lublina i wielu innych miejsc w Polsce rozmawianie o przeszłości naszej, naszego miasta, to jest tak naprawdę rozmawianie o zagładzie, II wojnie światowej, tych zmianach topograficznych, urbanistycznych, które wszystkie są wynikiem wielkiej tragedii. No i pytanie, czy sobie z tym radzić, rozpamiętując, czy może wręcz jakby zupełnie zapominając o przeszłości, budując coś nowego. No ja akurat lubię stare rzeczy, więc mnie to bardzo ciekawi. Natomiast nie wiem, czy większość ludzi jest tym zainteresowana. No ja bym chciał, żeby byli, ale z drugiej strony jakby te postawy są bardzo różne i też wydaje mi się, że trzeba to zrozumieć.
Ja mam takie doświadczenie, krótko, obiecam się nie wtrącać, o tu proszę. Mam takie doświadczenie z osobami studenckimi, z którymi przychodzę do ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Zdecydowana większość z nich przekracza ten próg po raz pierwszy. Zdecydowana większość z nich nie zna tej części historii Lublina. Natomiast wychodzą stamtąd inni ludzie, o tak powiem, z większą świadomością tego miasta. Beato, no ale Prus właściwie nie należy do tej kategorii osób lubelskich, o których mówił Piotr.
No nie wiem.
No też tak.
Znaczy, jeśli chodzi o Bolesława Prusa, ja mam niestety na niego ogromną słabość, więc mogłabym o Prusie pewnie mówić długo, bo wydaje mi się, że to jest jedna z takich postaci, której Lublin za szybko się pozbył. To znaczy, którą sobie w pewnym sensie zlekceważył. Mhm. I to uświadamiamy sobie, jak bardzo rzeczywiście Bolesław Prus jest pisarzem lubelskim. W momencie, kiedy czytamy, a ja akurat zajmuję się edycją pism wszystkich, więc czytam takie historie, które na tę edycję się składają. Na przykład korespondencję Prusa, który, jak wiecie, miał lęk przestrzeni. Więc jak już gdzieś wyjeżdżał, no to pisał do listy do żony, na przykład do żony, w których dzielił się tymi najgłębszymi przemyśleniami i jego listy zaczynają się tak. Berlin wygląda tak jak Lublin od strony Piask. Więc to był naprawdę dla niego taki punkt odniesienia we wszystkich i myślę nie tylko jego biograficznych, ale także literackich podróżach. Dlaczego pozbyliśmy się za szybko Prusa? No proszę mi pokazać, gdzie jest mural poświęcony Prusowi w Lublinie. Gdzie jest mural jego żony, Oktawii Trębińskiej. Gdzie są postaci, które z Lublina się wywodzą, takie chociażby jak Jan Mincel, bohater Lalki, która no lada moment będzie miała kolejne ekranizacje i to jest, myślę, jeden z tematów. Nie wiem, czy literatura polska szczególnie porusza wszystkich, którzy do Lublina przyjeżdżają, ale myślę, że Lalkę to prawie każdy czytał, albo o niej słyszał, albo ją widział, a lada moment będzie ją mógł obejrzeć w nowej odsłonie. Otóż, kiedy przyjeżdżamy do Lublina, no to znajdujemy się tak naprawdę w świecie Lalki i w świecie no, czegoś, co i dzisiaj jest dla nas jakoś interesujące. Lada moment będziemy mieli nową odsłonę Faraona, bo przygotowujemy nową edycję. No i marzy mi się to, żeby rzeczywiście Lublin jako miasto kultury, europejska stolica kultury, zaczęła swoje świętowanie od pokazania Faraona, który tak naprawdę dzieje się w Egipcie, ale przecież zaczął się gdzieś tutaj w gimnazjum realnym na ulicy dawnej Namiestnikowskiej, a obecnie Narutowicza.
Tak sobie pomyślałam, przepraszam, że to by było dopiero, gdyby się miasto postarało przekonać twórców nowej ekranizacji Lalki, no bo już się zaczęła ogólnonarodowa dyskusja na temat tego, kto będzie grał.
Znam takich, prawda? Co dawali nam mszę, żeby ktoś grał Izabelę albo nie grał.
A teraz proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby zdjęcia kręcono nie w Warszawie, tylko w Lublinie. To dopiero byłoby.
Nie wiem, czy warszawiacy by to przeżyli, bo Prus pisał, że niestety Lublinianie są 17 razy bardziej moralni niż warszawiacy, więc tutaj trzeba by było wprowadzić, myślę, szersze konteksty ogólnonarodowej dyskusji, ale na pewno Lublin na tej mapie Lalki powinien się w jakimkolwiek akcencie znaleźć.
Oczywiście nie przypuszczam, żeby ekipa realizująca najnowszą Lalkę oglądała nasz program, chociaż kto wie, ale mam nadzieję, że osoby pracujące w Lublinie i zajmujące się na przykład promocją miasta usłyszały teraz pomysł, który się tu narodził. No proszę Państwa, to naprawdę jest na talerzu, na tacy podany
wszystko
pomysł na to, jak można by było wypromować miasto. O nowej ekranizacji Lalki na pewno będzie się mówiło bardzo, bardzo dużo. Po jakich miejscach byś nas oprowadziła śladem Prusa, może nawet takich nietypowych, o tym może za chwilę. Aniu, czy warto, znaczy, czy to istotne wiedzieć, po jakim mieście się chodzi?
Zdecydowanie tak. I ja bardzo zachęcam do udziału właśnie, do wędrowania po Lublinie, do udziału w spacerach literackich, czy to w grupach zorganizowanych, czy też takich indywidualnych. To jest bardzo ciekawa forma poznawania literatury, ale też poznawania miasta, przestrzeni, w której żyjemy. Takie udział w tych spacerach daje nam też takie poczucie zakorzenienia się w tej otaczającej nas rzeczywistości. Poza tym, w moim odczuciu, spacer kojarzy się, łączy się z takimi pojęciami jak refleksja, medytacja, wyciszenie. Bliska jest mi taka tradycja perypatetyczna, takie połączenie chodzenia, ruchu, chodzenia z myśleniem. A poza tym w spacerowaniu jest obecny duch czechowiczowski. Tak jak wiemy, Czechowicz świetnie znał Lublin, miał, jak mówiono, taką specyficzną, chłopięcą znajomość miasta, to znaczy znał nie tylko te budynki, które wszyscy znają, ale też tajemne przejścia, rozmaite. I bardzo chętnie wędrował po Lublinie, spacerował sam albo z przyjaciółmi. Te spacery często zaczynały się właśnie na Starym Mieście, na ulicy Złotej. Mało tego, nie tylko sam spacerował, ale również Czechowicz nas, czytelników, do takiego spacerowania zachęcał i nawet dawał wskazówki, jak to spacerowanie powinno wyglądać. I tak na przykład w jednym tekście pisze, że po Starym Mieście, starego miasta nie można przemierzać prędkimi stopami. Dlaczego? Bo ten spokój, który jest skumulowany w tych starych murach, jakieś echo niepowrotności czasu, domaga się, ażebyśmy po tym bruku stąpali powoli, spokojnie, dostojnie i dopiero wtedy, kiedy tak kroczymy, od czasu do czasu zatrzymując się, dopiero wtedy zaczyna do nas mówić dusza starych kątów. No więc ja właśnie do takiego spacerowania po Starym Mieście, w ogóle po Lublinie zachęcam. No i zachęcam też do tego, żeby zacząć to zwiedzanie, to spacerowanie właśnie od Starego Miasta, a najlepiej od ulicy Złotej, gdzie znajduje się Muzeum Józefa Czechowicza.
Jak zaczęłaś mówić o tym, jak Czechowicz każe chodzić po Lublinie, to pojawiły mi się dwie postacie na Złotej, czyli Czechowicz z Panasem, bo zdaje się dokładnie tak samo chodzili. A szlakiem czyim byś nas poprowadził, Pawle?
Wiesz co, no ja mam doświadczenie mniej może ze studentami, ale z turystami po prostu, którzy przyjeżdżają z różnych części Polski i trafiają jakoś do Domu Słów. I zaczynają mi opowiadać o naszej wystawie, czyli o trochę takiej heroicznej opowieści o trzech studentach, dwudziestolatkach, którzy rozpoczęli rewolucję powielaczy. Czyli wybrali się na niebezpieczną wyprawę, jak Gilgamesz może, czy ja, ale trochę heroizuję tych bohaterów. I zaczynam opowiadać, ale najpierw pytam, czy oni byli, w Bramie Grodzkiej i widzieli wystawę Lublin Pamięć Miejsca? To jest zawsze moje pierwsze pytanie. Jeżeli ktoś nie był, no to ja 15 minut poświęcam, dlaczego warto tam iść, nie? Bo wydaje mi się, i zainteresowanie jest niezwykłe, bo czasami ludzie wybierają, turyści wybierają według sobie znanego klucza. Może pójdziemy tu, może pójdziemy tu, a natomiast ta wystawa Lublin Pamięć Miejsca jest dla mnie wystawą fundamentalną, nie? I tu było też pytanie, czy mówić o miejscach, których nie ma, o traumatycznych miejscach. I to jest wystawa, która opowiada o Lublinie, którego nie ma, nie? Wokół zamku była dzielnica, turyści to widzą. I kiedy zachęcam ich, żeby tam poszli i to miasto, i zobaczyli tą wystawę, to poczują, co się tutaj wydarzyło, nie? Zrozumieją wiele. I jest to wystawa poruszająca, nie tylko wystawa, która gromadzi jakieś pamiątki, nie? Czy tam przeszłość, tylko wystawa, która porusza po prostu. Jest opowieść. I Lublin jest takim magazynem wielu opowieści. No i to jest, i wydaje mi się, wtedy ludzie już zapisują. Aha, to musimy to zobaczyć, Ale tak jeszcze mówiąc o tym, gdzie bym zaprowadził ludzi, no ja po prostu sam się łapię na tym, że zaczynam opowiadać o narodzinach drugiego obiegu, prawda? I mówię, że to jest ci ludzie, ci studenci KUL-u z lat 70., oni byli wprost, kontynuowali tradycję polskiego państwa podziemnego. Czyli oni się na wykładach Bartoszewskiego nauczyli, jak konspirować, jak budować podziemne drukarnie i tak dalej. I wtedy mówię, no ale proszę państwa, tutaj stoimy przy ulicy Żmigród 1, gdzie była ta drukarnia popularna, gdzie właśnie ci drukarze podziemiu dla ruchu oporu drukowali i zostali rozstrzelani potem, tragiczna historia. Ale obok jest pałac, jest drugi element polskiego państwa podziemnego działał, czyli tajne komplety, nie? Że tu jest pałac Wrońskich, obecnie kamienica i na poddaszu profesor Popławski uczył uczył studentów historii starożytnego Rzymu i Grecji. I na te tajne komplety chodziła między innymi Anna Kamieńska. I potem to opisała w książeczce. Ludzie chcą od razu iść zobaczyć ten Pałac Wroński i to Poddasze, gdzie ona tam chodziła. A Anna Kamieńska, koleżanka Julii Hartwig. A widzieliście państwo wytatuowany wiersz koleżanki Julii Hartwig? Jeszcze chyba nie widzieliśmy. Więc robi się po prostu wielki spacer literacki. Ludzie zapisują, wiedzą, że muszą to zobaczyć, tamto zobaczyć. I to jest opowieść o Julii Hartwig, potem jest o Annie Kamieńskiej. No wydaje mi się, że Lublin jest naprawdę wyjątkowym miastem, gdzie wokół Starego Miasta można opowiedzieć kawał historii, bo ma wielką historię, ale też literatury. Mhm. Także
cofnijmy się nieco bardziej, Piotrze, bo na przykład widzącego, gdzie byśmy spotkali?
Nie wiem, bo tak trochę mi teraz przyszło na myśl, a nie wiem, czy w ogóle, czy Lublin istnieje. Jakby jak czyta się jakieś takie stare w ogóle opisy dotyczące Lublina, to tam się pojawia taki jeden bardzo charakterystyczny element, że tam się wszędzie unoszą jakieś miazmaty. I one się tak unoszą, kłębią, że to jest takie mgliste, widmowe. Są takie też, nawet z międzywojnia takie zdjęcia. Nie wiem, czy to Czechowicza nie jest takie zdjęcie zamku we mgłach. I to wszystko jest takie... Ja nie wiem, czy nam się to wszystko nie zdaje, że tutaj to miasto istnieje, funkcjonuje i tak dalej. Czy ono się tylko tak jakby z tych miazmatów chwilami tak jakby przebłyskuje. Bo tak jak z widzącym, ale też z szeregiem różnych innych postaci i zjawisk, które przez historię Lublina się przetaczały, ja mam takie wrażenie, że one przytrafiały się Lublinowi przypadkiem, jakby zaczynały stanowić o jego jakiejś wyjątkowości w skali światowej często, a później przemijały. I dokładnie to samo jest z widzącym. Przecież my wiemy, że on tu żył i tak dalej, ale nikt z nas ani nie czytał ani jednej książki widzącego, ani tak naprawdę nie wiemy, co on sądził tam o świecie. No jest ten grób, tam może ktoś czasem odwiedza, ale takich przykładów jest mnóstwo. Jakby to wydaje mi się, że profesor Sady, kiedy zawsze zaczynał swoje wykłady o Fleku, o Ludwiku Fleku, to zaczynał je od takiego zdania, nie wiem, czy to on sam je ukuł, czy gdzieś to jest jakby zapożyczone, że przez Lublin szła wielka idea. I rzeczywiście ta idea ubrana jakby w ciało i skórę Ludwika Fleka objawiła się w Lublinie i wyparowała. I dzisiaj jakby, mimo że to jest fundament współczesnej nauki, no to dzisiaj w zasadzie tego Fleka nie ma. Prus jakby też wyparował. No Czechowicz, tutaj są różne takie starania, ale też nie wiem, czy on tak rzeczywiście siedzi w głowach mieszkańców. Więc dla mnie to są te postaci, to są takie cegły, z których zbudowany jest Lublin, tylko że one wszystkie są jakieś widmowe, że jakby one się rozpływają tak naprawdę, że nie funkcjonują w rzeczywistości.
To jest bardzo ciekawe. A dlaczego, jak myślisz?
Nie wiem. Coraz bardziej skłaniam się ku jakimś takim ezoterycznym wyjaśnieniom tego fenomenu, że być może te miazmaty wydobywające się z tych cmentarzy, które kiedyś były rozsiane przecież przy wszystkich kościołach, że być może one nas tutaj tak obejmują i w jakichś takich oparach narkotycznych funkcjonujemy. No bo jest coś takiego niezaprzeczalnie w tym Lublinie, że Lublinowi przytrafiają się bardzo spektakularne postaci, wydarzenia i tak dalej, po czym znikają z tego Lublina. Czy to nie u Manna jest gdzieś ten taki fragment, dwóch ludzi rozmawia i że już mamy na szczęście Lublin za sobą? Że ten Lublin jest taki też, że on jakoś wypycha może ludzi? Nie wiem.
Przez chwilę przyszło mi do głowy, choć może to za daleko idące, co teraz powiem, bo mówi się też o Lublinie i to akurat to nie jest najciekawsza i najlepsza cecha tego miasta, które myślę, do którego wszyscy mamy dużą słabość, bo dlatego tu jesteśmy. Ale mówi się też, że Lublin wypycha do dnia dzisiejszego osoby, które zaczynają wnosić tutaj jakieś istotne wartości i później nagle znikają z tego miasta, nagle odnajdują się gdzieś w zupełnie innym świecie. Czy to przypadkiem nie jest w takim razie, czy to się przypadkiem nie zaczęło w takim razie wcześniej?
No tak, tylko tutaj pytanie kiedy, no, ale na pewno i to jest myślę coś, co warto, już nawet wracając tak bardzo do takiego turystycznego wątku, że to jest coś, co warto chodząc po tym Lublinie badać, bo to są bardzo ciekawe historie osób, które naprawdę wpłynęły na bieg dziejów. W różnym, jakby w różnych dziedzinach, od politycznych, przez jakieś medyczne, kulturalne, literackie i tak dalej, po których nie ma takich widocznych śladów, ale jakby jest ten ich dziwny duchowy odcisk pozostawiony właśnie na ulicach Lublina.
Odcisk, który często jest pustką, prawda?
Jest pustką, ale ja bym powiedział, że jest wibracją. Że on jest. No i tak jest z tym chociażby widzącym, po którym przecież nawet nie mamy domu, mamy tablicę na budynku z lat 50. i to nie w tym miejscu i tak dalej.
No właśnie, bo to jest spór, prawda?
No, bo to podobno gdzieś ten dom był bardziej tam, gdzie jest ten lew, co też jakby urasta do tutaj bardzo symbolicznego wymiaru, no ale jest. I jeżeli gdzieś na świecie ludzie rozmawiają o Lublinie, to bardzo często w kontekście widzącego. Mimo, że jakby kamień na kamieniu po samym widzącym nie pozostał poza jego grobem.
Mhm. Na wibracje w związku z tym należy liczyć też w bardzo wielu innych miejscach, bo na przykład nie wiem, czy wiecie, gdzie była po wojnie pierwsza powojenna szkoła aktorska, w której uczyli się Michnikowski, Czechowicz i wielu innych. A no właśnie, ja odkryłam to dzięki Jarkowi Cymermanowi stosunkowo niedawno. Nie ma śladu na tej kamienicy w centrum miasta po istotnym dla kultury miejscu. Ale muszę Państwu powiedzieć, że wibracje są, bo swego czasu bardzo chciałam tam zamieszkać. Właśnie w tym mieszkaniu, nie mając pojęcia o jego historii. To był kompletnie beznadziejny pomysł, dlatego że wszystko mówiło, że to nie jest to miejsce dla mnie. Natomiast ja szłam w zaparte, że chcę tam właśnie być. Więc jestem po twojej stronie, Piotrze. Nie ma śladu tam, gdzie w samiusieńkim centrum miasta spędziła dzieciństwo Donata Mostwin. Też bardzo ważna dla nas. Maria Bechczyc-Rudnicka. To jest też kamienica blisko teatru, bardzo blisko miasta. No co ja... Czechowicz, prawda? Tam, gdzie się urodził. No fakt, nie ma tej kamienicy, ale też możemy liczyć wyłącznie na wibracje. Po tym właściwie możemy też odkryć nasz stosunek do przeszłości trochę. Bo sporo mamy tutaj załatwionych rzeczy, ale o wielu rzeczach trzeba się dowiadywać.
Ja jeszcze a propos wibracji, bo to mi się podoba to słowo, które padło. Poczułem ostatnio takie wibracje, aż chyba za mocno. Bo mówimy o Czechowiczu też, jak on jest obecny w Lublinie i czy jest na tyle obecny, jak trzeba, czy może za mało obecny, może go nie rozumiemy, a może my go rozumiemy, a może Polska nie rozumie, że on jest z Lublina. Ale ostatnio miałem takie doświadczenie, wibracyjne niemalże, kiedy przyszli turyści do Domu Słów i tam jest taki moment w izbie drukarskiej, kiedy opisuje, jak działa taka maszyna drukarska, która wyprodukowana została w 1903 roku, tak zwana bostonka ręczna. My na tej maszynie drukarskiej drukujemy, Robert Sawa, nasz zecer, artysta, który tam pracuje, drukuje co roku poemat o mieście Lublinie, nie? Na papierze czerpanym, zawsze inaczej, robi to ręcznie i tak dalej. I ja opowiadam o tym poemacie, jak to robimy, dlaczego to robimy, że robimy co roku, czy potem jest spacer śladami poematu o mieście Lublinie. I wygląda to z daleka jak procesja Bożego Ciała, ktoś patrzył, że to robimy to co roku, że i jeszcze drukujemy ten poemat i ludzie tak tego wszystkiego słuchają i ktoś powiedział, to ja myślę, że jak jest jakieś niebo poetów, jest tam jakiś Rimbaud czy Mickiewicz, tak patrzą, to żadne miasto swojego poetę tak nie chołubi, tak nie myśli o nim, jak wy tutaj w Lublinie zrobicie, co robicie wy z tym Czechowiczem, nie? Jeszcze na koniec, pamiętam, ostatnio była taka grupa i pokazałem taki plakat, który wykonał Robert Sawa, taki afisz właściwie do naszej gazety na ostatnie miasto poezji. Był taki insert, taki plakat, gdzie był Czechowicz ta jego smutna twarz, taki wzrok i w tle, a właściwie przed jego oczyma, były z czcionek ułożone takie ręcznie, taki fragment poematu o mieście Lublinie. I pokazałem ten twarz, mówiłem, że my między innymi spacer śladami robimy po to, jak niektórzy interpretatorzy mówią o tym, że no, Czechowicz był poetą katastrofistą, czyli przewidział jakąś katastrofę i chciał poprzez ten spacer jakby okrążyć miasto, ochronić przed katastrofą. Także był, i jak chcecie zobaczyć portret katastroficy, to zobaczcie to, co zrobił Robert Sawa. I pokazuje ten plakat. I ludzie tak stoją i patrzą. I to jest doświadczenie bardzo wibracyjne. Także wyjeżdżają z tego, z Lublina, z takim poczuciem, że mamy poetę, który złożył takie wyznanie miłości do miasta w postaci poematu i my nie zostawiliśmy tego gdzieś tam w jakiejś gablocie z pamiątkami, tylko cały czas pracujemy z tym poematem. To jest takie dla mnie było budujące i takie widać było w oczach jak zachwyt ludzi, nie? Z innych części Polski.
Mato, zaraz zapytam cię o to, w których miejscach w Lublinie powinniśmy poczuć wibracje związane z Prusem, ale Aniu, najpierw ty, gdzie ty czujesz się szczególnie blisko z przeszłością, z ludźmi?
Gdzie ja?
Oprócz Złotej.
To znaczy, oczywiście oprócz Złotej, tak? Na Starym Mieście. Po prostu na Starym Mieście, bo tam jest tak wiele wspaniałych miejsc związanych z literaturą i też uważam, że Lublin jest miejscem no, niezwykle szczęśliwym z tego względu, że jest bardzo bogaty w literaturę. Tutaj spotyka się ze sobą tyle wątków, motywów, tematów literackich, że no, naprawdę wystarczy przejść na przykład ulicą Rybną i tam zrobimy kilka. Stoimy na przykład przy kamienicy, w której urodziła się Janina Porazińska i to jest jedna opowieść, a potem idziemy parę kroków dalej i wpadamy w zupełnie inną historię, w zupełnie inną opowieść literacką, bo wchodzimy, wkraczamy w zaułek Hartwigów. Więc jest to miejsce takie, gdzie no nie można się w ogóle odizolować od literatury, od myślenia o literaturze. Więc całe Stare Miasto lubię, bo tak patrzę na nie też trochę i oczami Józefa Czechowicza, i oczami Franciszki Arnsztajnowej. No to banał, ale bardzo lubię morze, ale bardzo lubię po prostu no, centrum Starego Miasta, Plac Poważe. On zawsze mnie urzekał, choć nic nowego na ten temat nie powiem, ale pięknie też, no patrzę zawsze na to miejsce tak właśnie oczami Józefa Czechowicza, ale to Władysław Panas mówił, że te najważniejsze miejsca w naszym mieście to są miejsca puste, prawda? Dzielnica Żydowska, czy właśnie Plac Poważe, gdzie mamy tylko fundamenty tego kościoła, który kiedyś był mityczną osią Lublina, ale pięknie właśnie to miejsce opisywał Czechowicz. Tak w tekście o tym placu używał takich określeń kościół niewidzialny, kościół z powietrza. Pisał o wzruszającym zarysie kościoła, którego nie ma i dodawał tam takie ważne słowa, ale jeżeli ktoś umie patrzeć oczami wyobraźni, to z powietrza z łatwością na tym fundamencie zbuduje całą budowlę. No dla mnie to jest też takie bardzo charakterystyczne dla Lublina, bo z jednej strony zgadzam się z tym, że my wiele tematów zaniedbaliśmy, czy może nie zaniedbaliśmy, ale one gdzieś tak się w powietrzu rozpływają po prostu, gdzieś się urywają i to jest bardzo bolesne. Na przykład ja tutaj wspomnę o swoim doświadczeniu. Właściwie zawsze mówimy o Franciszce Arnsztajnowej. To już jest temat przez nas na różne sposoby eksploatowany, ale za każdym razem, kiedy przychodzą do naszego muzeum grupy zwiedzających, czy to są seniorzy, czy to są dzieci, czy młodzież, to zawsze zadaję to pytanie, czy znacie Franciszkę Arnsztajnową, czy wiecie, kim była i nikt jej nie zna. No, nikt jej nie zna, ale pamiętam, że wiele lat temu przyjechała do nas wycieczka turystów z Niemiec, którzy przyjechali specjalnie z Berlina do Lublina, specjalnie przyjechali po to, żeby zapoznać się z postacią Franciszki Arnsztajnowej, bo oni o niej słyszeli, z Berlina do niej tutaj przyjechali i potem po tej prelekcji powiedzieli, że no mamy taki skarb, że to jest po prostu perła, tylko oprawiać. Więc to jest właśnie dla mnie zdumiewające. Jak my tu w Lublinie, no pewnych rzeczy nie wiemy i w ogóle nie doceniamy. Ale ja wrócę do wątku Placu Poważe. Chodzi mi o to, że Lublin jest rzeczywiście takim miejscem tak na granicy bytu i niebytu. Mamy pewne ślady, to jest takie miejsce, które, jak pisała Julia Hartwig, jest, ale jednocześnie nie jest, nie ma go. Ale właśnie jest to wielkie wyzwanie, jak za pomocą wyobraźni ten Lublin taki mityczny, symboliczny zbudować, stworzyć. To jest bardzo frapujące.
Czasem wystarczy nawet nie sięgać do wyobraźni, czasem wystarczy spojrzeć nieco wyżej. Niedawno zapytała mnie kelnerka z jednej z najstarszych pizzerii w naszym mieście, czyli Zacerny, że to jest taka bardzo piękna nazwa, ale I ona jest bardzo ciekawa, skąd się ta nazwa wzięła. A wystarczy spojrzeć na kamienicę, w której jest to miejsce, żeby zobaczyć, skąd to się wzięło, prawda? Że jest to od nazwiska osoby mieszkającej w tym domu przed laty. Tak jest. Beato, ostatnie słowa należą do ciebie. Poprowadź nas
to
przez chwilę.
Ja chciałam powiedzieć, że pozytywiści to realiści. W związku z tym wydaje mi się, że są bardzo proste sposoby, żeby to miasto potencjalne, miasto z marzenia i snu, uczynić miastem realnym. Bo właśnie to trochę tak jak w tych małych przyjemnościach i jak na historii sztuki. Widzisz tylko to, o czym wiesz. Czyli trzeba to miasto po prostu pokazać. I to jest dosyć prosta historia, ponieważ na każdym domu powinna być plakietka. Tu ktoś mieszkał. Albo jeżeli nie ma tego domu i jest tylko pustka, to powinien być drogowskaz. Tu kiedyś był ten dom. Do tego możliwe jest zrobienie przecież, tym bardziej, że naprawdę lada moment przyjadą do Lublina setki, mam nadzieję, że tysiące ludzi w związku z Miastem Kultury. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby ten Lublin odzyskać i pokazać. Jeżeli na Narutowicza szkołę prowadził dziadek Marii Curie Skłodowskiej, to trzeba o tym powiedzieć.
Jest tablica z boku.
Tak, ale trzeba to powiedzieć tak, że dla użytkownika dzisiejszych mediów, który nabierze tak telefon komórkowy, ma kod QR i wchodzi w całą opowieść.
Nie możemy liczyć tylko na wibracje po prostu, że nagle ktoś będzie tam.
Ja myślę, że to są właśnie prawdziwe wibracje, bo jeżeli sztuczna inteligencja uznaje lalkę za najważniejszą polską powieść ever, to oznacza, że korzystając właśnie z tych nowoczesnych wibracji, możemy połączyć to, co dawne, z tym, co nowe. Więc potrzeba nam po prostu sztabu widzących, ale i przekładających tę wizję na bardzo praktyczny, tak, konkret, żeby pokazać nasze miasto takim, jakim było, takim, jakim jest. No i tę lekcję Lublina, bo tak jak tutaj usłyszeliśmy o domu słów, tak? Ludzie wyjeżdżają stąd z pewną lekcją, z tym, co młodzież mówi, wow. Tak? Więc żeby to wow dalej w nich pracowało.
Bardzo dziękuję. Profesor Beata Obsulewicz-Niewińska, Paweł Krysiak, Anna Marcinczak, doktor Anna Marcinczak, Piotr Nazaruk. Lubię chodzić po tym mieście, mając świadomość, że nie jestem ani pierwsza, ani ostatnia. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.